Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy w magazynie medycznym. Dzień dobry. Na początek o ogromnym zainteresowaniu szczepionkami przeciw najnowszej wersji wirusa SARS-CoV-2.
Podstawy budowy tej szczepionki są znane i bardzo wiele szczepionek dotychczasowych jest budowane w ten sposób. No inne są składniki po prostu.
Szczepionki regularnie są dosyłane, ale zainteresowanie nimi przeszło najśmielsze oczekiwania. Niewątpliwie wpływa na to także wzrost zakażeń COVID.
Potem będzie o sytuacji kobiet chorujących na endometriozę. Niektóre latami cierpią, teraz wreszcie mogą o tym mówić.
Pamiętam na przykład pacjentkę, która była po 18 nieudanych operacjach. Myśmy ją operowali 13 godzin. Finalnie przeszła hekatombę w swoim życiu, operacja się powiodła, po długiej rehabilitacji wróciła do pełni życia, aczkolwiek to jej psychice zostało na całe życie.
Od lat na rzecz kobiet działa fundacja Pokonać Endometriozę i o tej chorobie mówi się coraz więcej. Za tym powinny jeszcze pójść zmiany w systemie leczenia.
W drugiej części programu o pracy farmaceutów. Czy grozi nam to, że nie będzie chętnych specjalistów do pracy w aptekach?
Coraz mniej absolwentów w kierunku farmacja widzi siebie tak długotrwale po ukończeniu studiów w aptece ogólnodostępnej. Raczej poszukują pracy czy to w badaniach klinicznych, bądź właśnie w jakichś firmach farmaceutycznych.
O tym mowa była podczas pierwszych nieformalnych targów pracy dla studentów farmacji.
A na koniec porady dla seniorów. Udowodnimy, że w każdym wieku warto i można walczyć z otyłością.
Zgłaszając się do naszego studenckiego punktu konsultacyjnego, miała 82 lata. Pani do nas przyszła z otyłością na kolejnej wizycie, która była po 2 miesiącach. Widzieliśmy, że pani nam schudła 4 kg. Okazało się, że schudła aż 6 kg z tkanki tłuszczowej, a przybyło jej wręcz mięśni.
Seniorzy mogą korzystać z porad specjalistów i o tym także w naszym magazynie. Zapraszamy.
Koronawirus. Raport.
Ogromne zainteresowanie szczepieniami przeciwko COVID. Na polski rynek trafiła nowa szczepionka, która uderza w Krakena, czyli najnowszy wariant koronawirusa. Tylko w szpitalu imienia Strusia w Poznaniu na szczepienie zapisało się prawie 1000 osób.
Do szpitala trafiło w tym tygodniu 2000 szczepionek. Na dostawy czekają też apteki, te, które uruchomiły punkty szczepień. Kolejne partie szczepionek zamawiają przychodnie lekarzy rodzinnych, gdzie także można się zaszczepić. O zainteresowaniu, które przerosło oczekiwania, ale też o stale rosnącej liczbie chorych na COVID, rozmawiam z lekarzem rodzinnym z Poznania, Violetą Fidler-Łopusiewicz.
Na zdrowie!
Coraz więcej mamy przypadków COVID. My testujemy wszystkich pacjentów infekcyjnych tymi testami combo i muszę powiedzieć, że ja mam wrażenie, że to jest takie 70%, jak nie więcej, pacjentów, którzy są chorzy na COVID. Czasami są zaskoczeni, że mają COVID. Natomiast no, skala ogólna pewnie jest większa niż to, co przedstawione.
A te stany ciężkie?
Żadnego ze stanów, przynajmniej to, co mogę powiedzieć tutaj u mnie w poradni, nie kierowaliśmy do szpitala. Jak na razie. Jak na razie.
Czyli tym bardziej warto zadbać o siebie i się zaszczepić, tak?
Bezwzględnie.
Państwo się szczepicie jako personel tą nową szczepionką?
Na pewno będziemy. Zamówiliśmy szczepionkę, zamówiliśmy jej dużo, bo chętnych widzimy, że jest dużo. Mamy tutaj sporo pacjentów już zapisanych i od dawna zapisywanych. To są jak na razie nasi pacjenci zapisani, aczkolwiek sporo pacjentów dzwoni z różnych rejonów.
A ilu pacjentów się zapisało? Można jakąś taką orientacyjną listę podać?
Nie liczyłyśmy tych pacjentów. Zamówiłyśmy 200 szczepionek. Patrząc na nasz personel i tych pacjentów zapisanych, niemniej jednak zamawiałyśmy na samym początku, w międzyczasie też sporo pacjentów, którzy tu u nas byli i dzwonili, są zapisani. Mniej więcej było zapisanych prawie 3 strony, to na poniedziałek.
Młodzi, starsi się zapisują?
Bardzo różni, bardzo różni. Wiemy, że na razie nie zapisujemy pacjentów poniżej 12 roku życia.
Nie? Nie trzeba mieć tych wszystkich wcześniejszych dawek, żeby tą nową szczepionkę dostać, tak?
Akurat nie, ponieważ możemy pacjentów na nowo zaszczepić, ale wtedy są 2 dawki, a tak to jest 1 dawka.
Czyli jest wygodnie, że tak powiem.
Jest wygodniej niż było poprzednio, natomiast połączenie teraz tej nowej białkowej szczepionki z tym, co mieliśmy mRNA, przynajmniej dla tych pacjentów, dane medyczne, badania naukowe pokazują, że odporność będzie dłuższa.
No właśnie, bo to jest trochę nowa, inna szczepionka, tak?
Myślę, znaczy ona może nie jest nowa, bo podstawy budowy tej szczepionki są znane i bardzo wiele szczepionek dotychczasowych jest budowane w ten sposób. No inne są składniki po prostu.
Ale tam widziałam 90 parę procent jest skuteczności, tak w
Tak, producent podaje i mam nadzieję, że tak będzie. Wielu z nas też przechorowało już COVID w tym roku. Z tymi pacjentami trochę poczekamy, jeśli chodzi o szczepienie. Natomiast na pewno na przyszłości ich jeszcze wzmocni.
Ja już jestem zaszczepiony. No wczoraj tutaj byłem. To już piąty raz. Poszedłem na Kasprzaka do swojej przychodni. Nie mają jeszcze. I przy okazji oglądam telewizję. I mówią... Przyszło, ale w ograniczonej ilości, nie wiadomo ile, pokazywali Szczecin, Sopot, też szczepią, więc przedzwoniłem na Kasprzaka i pani powiedziała, że w aptece właśnie tutaj, Święty Łazarz, no wskoczyłem w ubranie, przeszedłem i się zaszczepiłem.
Ale pan potrzeby widział szczepienia,
to
tak?
Znaczy, no, mam swoje lata, nie zdradzę ile.
Jesteśmy przygotowani na to, żeby szczepić. Mamy tutaj ekipę szczepiącą. Chodzi nam o to, żeby jak najszybciej wyszczepić się personel i pacjentów.
I potem już według zainteresowania, tak?
A potem kolejni... zobaczymy, jak to będzie, bo jak na razie zainteresowanie jest bardzo duże. Przynajmniej ja tak mogę powiedzieć, bo tutaj co chwilę ktoś z naszych pacjentów pyta o tą szczepionkę, więc każemy się zapisać. Mamy telefony i będziemy wydzwaniać. No, oni już wiedzą, że w razie czego będzie telefon, żeby przyszli, mamy kontakt. Nowi pacjenci jak dzwonią, ale nie z naszych poradni, staramy się zapisywać pacjentów, będziemy wydzwaniać.
A patrząc na tych pacjentów, których ma pani teraz pod opieką, ile z nich się zaszczepiło w tych poprzednich cyklach, że tak powiem, jak duże było to zainteresowanie, bo na pewno na początku to był ogromny
bardzo
pik,
duże,
tak?
Połowa? Ja myślę, że chyba połowa, nawet powiedziałabym, że chyba więcej niż połowa, ponieważ tak, my też robiliśmy sobie notatki i to widzimy w komputerze przy pacjencie, czy się szczepił, czy nie. To co u nas, jeżeli się nie szczepił u nas, ja tego nie widzę, przynajmniej w moim programie, natomiast pacjenci nas informują.
Czyli ta świadomość jest, mimo wszystko?
Myślę, że jest. No, prawda taka jest, że od samego początku były popełnione bardzo dużo błędy, jeśli chodzi o informowanie społeczeństwa. Pierwotny strach przed wszystkim, przed pewną nowością, bo pierwszy strach, jeśli chodzi o COVID minął, ona się pojawiła po roku czasu, nie było naprawdę pozytywnej, takiej dobrej informacji od ekspertów. Oni byli dezawuowani i w związku z tym część społeczeństwa też była taka wyczekująca, nie wiedzieli. I wtedy no, nasza rola, tylko czy wszyscy nam uwierzą, tak? No,
ale pani poleca, żeby się
my bardzo polecamy i muszę powiedzieć, jeśli chodzi o moich pacjentów, to naprawdę bardzo, bardzo duża i na pewno większość moich pacjentów była zaszczepiona.
O choroba! Jak to się leczy?
5 lat obchodzi Fundacja Pokonać Endometriozę, która edukuje na temat tej ciężkiej choroby. Z tej okazji wielu gości wzięło udział w wielkopolskich warsztatach edukacyjnych, które tydzień temu zorganizowano w Poznaniu.
Prowadzę zespół wielospecjalistyczny ekspertów, ginekologów, chirurgów, urologów, dietetyków, fizjoterapeutów.
Doktor Mikołaj Karmowski, kierownik Instytutu Endometriozy we Wrocławiu.
No, leczymy holistycznie, tak? Multidyscyplinarnie endometriozę od podstaw.
Dlaczego właśnie konieczne jest to holistyczne podejście do endometriozy?
Dlatego, że leczenie endometriozy przez pojedynczego specjalistę nie ma swojej skuteczności. Taka pacjentka jest narażona na długą diagnostykę, odwleczoną diagnostykę, nieskuteczną operację, niekompletne leczenie farmakologiczne, brak fizjoterapeuty, czyli brak rehabilitanta, brak dietetyka, to powoduje, że takie pacjentki nie są leczone kompleksowo, a leczenie niekompleksowe tej choroby powoduje, że ta choroba ma większe ryzyko nawrotu i ponownego zaatakowania pacjentki.
Kiedy nie mogliśmy z mężem zajść w ciążę, to doktor zrobił operację diagnostyczną, przy której wyszła właśnie torbia endometrialna. Ciąże się nie udało zajść. 4. stopień to jest już ten najbardziej zaawansowany, czyli ja na przykład już nie mam lewego jajnika, jajowodu, mam po prostu beton w brzuchu. Pozrastane ja mam jelita. No teraz nie wiem, co tam jest, bo jestem 1,5 roku po tej trzeciej operacji, ale żeby w ogóle zacząć operację, doktor musiał 1,5 godziny przedostywać się przez zrosty.
Mówi się, że 10, nawet mówi się, że nie co 10, a już obecnie co 8, co 6 pacjentka w wieku rozrodczym może mieć endometriozę, to może być nawet 2 miliony kobiet chorujących w Polsce. Wiesz, że jest to ogrom kobiet, które wymagają leczenia zabiegowego, zachowawczego, opieki holistycznej, dietetyki, fizjoterapii, opieki psychiatry, psychologa. Pamiętajmy, że te kobiety są w grupie kobiet narażonych na zaburzenia lękowo-depresyjne. Te kobiety cierpią, są odrzucone społecznie, są zmarginalizowane, więc tutaj niestety to wsparcie jest bardzo istotne, a ten problem dotyczy całego świata. To jest problem, który na całym świecie jest problem, nie tylko Polski, ponieważ endometrioza jest niezwykle kosztochłonną chorobą, przewlekłą, chorobą na całe życie, więc tu jest potężny problem. Przede wszystkim moim zdaniem trzeba nałożyć na kwestię edukacji. Finansowanie później, edukacja lekarzy i społeczeństwa.
Ja miałam bardzo bolesne miesiączki, obfite, gdzie jak dostawałam miesiączkę, to ja potrafiłam zemdleć. Po prostu rodzice mnie zbierali z podłogi i nie funkcjonowałam przez 3 dni.
Czyli przez cały okres nastoletni, aż do momentu, kiedy pani chciała zajść w ciążę z mężem, to tu...
Nie wiedziałam o endometriozie, tylko po prostu tak miało być, jak to ginekolodzy mówili, tak miało być.
Endometriozę u mnie wykryto przez przypadek. Pomimo bardzo zaawansowanego stanu nie odczuwałam jakichś wielkich dolegliwości bólowych. Poza problemem z wypróżnianiem się podczas miesiączek. W ostatnich 2 latach było to już praktycznie niemożliwe. Po prostu ja podczas miesiączek już musiałam przybierać takie pozy na toalecie, żeby po prostu cokolwiek ze mnie wyszło. A byłam już po 2 operacjach na endometriozę. No i każda tak naprawdę chyba tylko pogarszała mój stan.
Pamiętam na przykład pacjentkę, która była po 18 nieudanych operacjach, w której niestety próbowano wyciąć chorobę, ale po prostu z trudnych warunków technicznych lekarze sobie nie poradzili. Myśmy ją operowali 13 godzin. No, to była horrorystyczna operacja. Wycięliśmy jej duży fragment jelita grubego, fragment jelita cienkiego, część pęcherza, chorobę z moczowodów, z nerwów. Finalnie przeszła hekatombę w swoim życiu. Operacja się powiodła. Po długiej rehabilitacji wróciła do pełni życia, aczkolwiek to jej psychice zostało na całe życie.
5 lat temu miałam przeprowadzoną operację usunięcia macicy właśnie z tego powodu.
Skąd w ogóle się pani dowiedziała o tej chorobie?
Nie wiedziałam. Miałam przez wiele lat bolesne miesiączki. Miałam różne zabiegi. Polipy miałam usuwane, one się pojawiały co jakiś czas. No i w końcu lekarz, do którego się zwróciłam już po jakiejś wycieczce po różnych lekarzach, twierdził, że tak, to jest endometrioza, należy usunąć macicę i tyle. No, pomogło, jeżeli chodzi o ustanie miesiączek, tak, bolesności. Natomiast nie miałam pojęcia, że należy jeszcze się dalej diagnozować. Dopiero tutaj się dowiedziałam, że to może się przenosić na inne części ciała, organizmu. To teraz dopiero otworzyło mi to oczy.
Mówiąc, te komórki endometrią po prostu sobie wędrują.
Tak, one sobie wędrują po całym ciele i one się wszczepią w którymś momencie, na przykład albo są nieme na razie w jakimś narządzie. I jak dostaną jakiejś aktywności spowodowanej stresem, spadkiem odporności, czymkolwiek, mogą się w tym momencie obudzić i bardzo mocno zaatakować. A mogą nigdy. Cieszmy się z tego, co jest i kontrolujmy. W planach mamy naprawdę powstanie tego systemu w Polsce, żeby to wszystko zadziałało.
Lucyna Jaworska-Wojtas, prezes Fundacji Pokonać Endometriozę.
Powstaną te centra leczenia endometriozy, ale mamy zamiar edukować społeczeństwo. Trzeba by było przeprowadzić jakąś bardzo dużą akcję edukacyjną. Chcemy napisać poradniki, które trafią do szkół. Chcemy chodzić do tych szkół, wykorzystywać momenty, kiedy gdzieś tam są jakieś spotkania dziewcząt, na przykład z rodzicami, może na lekcjach wychowawczych. Chcemy naprawdę szeroko wejść w różne środowiska, które mogą edukować i dalej przenosić wiedzę o endometriozie.
Wiem, że już 2 osoby na pewno skieruję do konkretnego jakiegoś lekarza, który się zajmuje endometriozą. Jedna jest siostrzenicą, a druga moja była uczennica, która właśnie jest po operacji, a teraz miała taki bardzo poważny stan zapalny, gdzie nie wiadomo, co się dzieje. I być może to jest właśnie związane z endometriozą. I tak mi się wydaje, że warto to rozeznać tak bardziej.
Fundacja organizuje endowarsztaty w całym kraju. Po szczegóły odsyłamy do strony internetowej Fundacji Pokonać Endometriozę, a także na jej profil na Facebooku.
W naszym magazynie teraz piosenka, po niej między innymi o diecie dla starszych osób.
Magazyn na zdrowie.
Wracamy do magazynu. Przyjrzymy się teraz pracy farmaceutów. Zainteresowanie tym kierunkiem na uczelniach medycznych nie słabnie, bo z jednej strony farmaceuci chcą w aptekach otaczać pacjentów coraz większą opieką, nie tylko sprzedawać leki. Z drugiej wybierają pracę w firmach farmaceutycznych.
Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu odbyła się pierwsza międzynarodowa studencka konferencja o przemyśle farmaceutycznym. To były nieformalne targi pracy. Studenci mogli poznać swoich przyszłych pracodawców i wybrać możliwe ścieżki kariery. O możliwościach, jakie daje ten zawód, rozmawiam ze studentami farmacji Maciejem Michalakiem i Miłoszem Ignacykiem.
Magazyn na zdrowie.
Z punktu widzenia studenta to myślę, że przede wszystkim taką największą zaletą uczestniczenia w takich konferencjach jest to, że można zobaczyć swoich przyszłych pracodawców, potencjalnie nawiązując z nimi kontakt, wielu ludzi pracujących w przemyśle i tego, co robią w tym przemyśle. Opowiadają oni o trendach, jakie są obecnie w tym przemyśle i myślę, że słuchanie takich ludzi jest nie tylko jakby dobre dla samych studentów, ale również dla wykładowców, którzy również chętnie przychodzą na naszą konferencję.
Czyli takie nieformalne targi pracy, zadbanie o swoją przyszłość po studiach.
No, można by to było tak nazwać, tak.
Większość studentów farmacji w tej chwili właśnie wybiera tą ścieżkę przyszłej kariery, czyli pracę jednak w przemyśle, a nie w aptekach, czy bycie właścicielem apteki?
Tak, co prawda nie znam dokładnych statystyk, ale z tego co wiem też między kolegami, taki trend jest, że coraz mniej absolwentów w kierunku farmacja widzi siebie tak długotrwale po ukończeniu studiów w aptece ogólnodostępnej. Raczej poszukują pracy, czy to w badaniach klinicznych, bądź właśnie w jakichś firmach farmaceutycznych.
Rozumiem, że to daje dużo większe możliwości po prostu.
Tak, zdecydowanie, ponieważ cały koncept przemysłu farmaceutycznego i jakby praca w nim to jest bardzo szerokie pojęcie, bo samo powstawanie leku jest bardzo złożonym procesem, no i obracanie tym lekiem, czy to od początku produkcji, czy od samego nawet powstania konceptu leku, poprzez jego rejestrację, bądź nawet marketing, daje możliwość farmaceucie do wykazania swoich umiejętności, jakie nabywa podczas studiowania.
I rozumiem, że też tak trochę w roli naukowca się może sprawdzić, tak?
No dokładnie, dokładnie. Nawiązując właśnie, ta konferencja też jest naukowa, sesja najlepszych prac naukowych i konkurs dotyczył prac studenckich, ale również doktorantów.
Czyli rozumiem, że studenci już na etapie studiów też pracują nad takimi ślakami, tak? Czy nad jakimiś formułami?
Tak, tak. Podczas studiów można się zaangażować w wiele różnych kół naukowych. Niekoniecznie to jest praca nad lekami, ale na pewno nad pracą na temat opracowania jakiejś nowej technologii, badania oznaczenia jakiegoś składnika, no wszystko, co jest związane z farmacją.
Teraz tacy zwykli ludzie stosunkowo niedawno usłyszeli o tej technologii szczepienia mRNA, ale pewnie jest dużo innych technologii podawania leków, między innymi leki przez skórne, plastry takie.
Tak, dokładnie. Tutaj Katedra Technologii Postaci Leków, przy której też właśnie organizujemy tę konferencję, zajmuje się między innymi tym tematem, właśnie transdermalnych postaci leku.
Łatwo wyjechać na staże, na praktyki do firm farmaceutycznych nie tylko w Polsce, tak podczas studiów? To się dzieje?
W czasie toku studiów jest to raczej trudne ze względu na pogodzenie zajęć. Nasz plan zajęć jest dosyć taki restrykcyjny i też...
Wakacje?
Wakacje jest to możliwe, jednak nie jest to łatwe, ponieważ wiąże się to z kosztami. Zawsze łatwiej na takie coś wybrać się już z jakimś finansowaniem. Umożliwia to program Erasmus, jednak miejsca są znacznie ograniczone. Plus, ale to nie jest największy problem. Największym problemem jest po prostu nawiązanie współpracy i znalezienie kogoś chętnego, kto przyjmie danego studenta. Z tego, co widzę, też nie jest aż takie proste znalezienie takich zmotywowanych osób. Bo tak z perspektywy patrząc, jak ktoś jest zmotywowany, przynajmniej na naszym wydziale, to idzie się dostać. Jeśli ktoś chce wybrać się na taki wyjazd, to jest to możliwe.
Rozumiem, że marzeniem jest, jak ktoś już wybiera tą ścieżkę poza apteczną, jest znalezienie pracy w tych najlepszych koncernach, tak, farmaceutycznych, globalnych, tak? Czy nie do końca?
Niekoniecznie. Polski przemysł farmaceutyczny też się cechuje bardzo dobrymi osiągami na naszym rynku lokalnym i tak z mojej prywatnej perspektywy uważam, że czy to pracowanie pod imieniem jakiejś wielkiej firmy, czy też takiej bardziej lokalnej, wiadomo, że różni się swoim charakterem, ale
daje
możliwości i też ma taki charakter, że chociażby pracując w firmie z polskim kapitałem, działamy na własnym rynku i bardziej jesteśmy w stanie faktycznie tak wymiernie pomóc naszym naszym obywatelom.
W ogóle studentów farmacji ile jest na uniwersytecie teraz? Ile rok ma?
Rok liczy sobie, to się zmienia, ponieważ zwiększają się limity przez Ministerstwo Zdrowia, ale tak około, obecny pierwszy rok ma chyba 180 osób, co jest bardzo dużo. Czwarty rok ma około 100 osób obecnie.
Dużo się zmienia, jeśli chodzi o zawód farmaceuty. Ta opieka w aptece nad pacjentem to też jest chyba dla wielu pacjentów ciągle nowość.
Tak, dokładnie. To jest nowość. Nowość, która już wchodzi coraz bardziej w życie. Pilotaż opieki farmaceutycznej jest tak naprawdę już faktem. Są pierwsze wnioski z tego, w związku z czym my też wychodzimy do pacjentów i opowiadamy, czym są te nowe usługi. Jaki sposób można z nich skorzystać? W jaki sposób one prezentują się w krajach zachodu, gdzie już funkcjonują od wielu lat i przynoszą bardzo wiele pozytywnych efektów.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Nasza dieta powinna zmieniać się wraz z upływem lat. W jaki sposób? Tym zajmują się dietetycy gerontologiczni. Dlaczego to jest ważne? O tym rozmawiam z doktor nauk medycznych Aleksandrą Kaluźniak-Szymanowską z Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Na zdrowie!
Osoby starsze charakteryzują się niestety wielochorobowością, chociażby dlatego na nich trzeba zwrócić szczególną uwagę, dobierając zalecenia żywieniowe. No, nie bez znaczenia są nawyki żywieniowe, których osoby starsze nabierały przez wiele lat i na nie trzeba zwrócić uwagę. Ponadto czynnik ekonomiczny tutaj będzie odgrywał rolę. Ponadto wraz z wiekiem zachodzą zmiany fizjologiczne, między innymi dochodzi do utraty masy mięśniowej, do utraty siły mięśniowej. W związku z tym, żeby zapobiegać dalszej utracie i żeby zapobiegać rozwojowi niesprawności funkcjonalnej, tak ważna też jest dieta w utrzymaniu tej masy, siły mięśniowej, no i ostatecznie sprawności funkcjonalnej.
W którym momencie powinniśmy zacząć uważać na to, co jemy, kiedy starzejemy się?
Tak naprawdę powinniśmy zacząć zwracać uwagę na to, co jemy już w tak zwanym przedpolu starości, czyli mając już około 50 lat, no a w gruncie rzeczy pracujemy na to całe życie.
To zapotrzebowanie energetyczne zmniejsza się i powiedzmy, że jeżeli kobieta w kwiecie wieku potrzebuje około 2000 kalorii, 2,5 tysiąca, to w wieku starszym, w wieku powiedzmy 60-70 lat?
To zapotrzebowanie będzie mniejsze, to już będzie około 1700-1800 kilokalorii, aczkolwiek też tutaj wiele zależy od składu ciała pacjenta i do każdego, dlatego też ta dietetyka gerontologiczna jest tym osobnym działem, ponieważ starzejemy się bardzo różnie, starość jest bardzo heterogeniczna i możemy mieć do czynienia z osobą starszą, która ma lat 65, ale ma 20% tkanki mięśniowej i 3% tkanki tłuszczowej. Obok niej możemy mieć osobę, która będzie mieć dokładnie odwrotne proporcje i tutaj zapotrzebowanie energetyczne również będzie się bardzo różnić. Niestety, tak jak mówię, w grupie osób starszych musimy jeszcze bardziej zwracać uwagę na to, żeby nie generalizować, tak jak w młodszej grupie dorosłych.
Ale gdybyśmy mieli powiedzieć, na które wartości odżywcze trzeba zwrócić uwagę, szczególnie właśnie kiedy już jesteśmy coraz starsi.
To z całą pewnością białko, czyli produkty mięsne, nabiał, jaja, rośliny strączkowe, bo ewidentnie obserwujemy niedobory w diecie seniorów, właśnie niedobory białkowe, co wiąże się na przykład z problemami gerostomatologicznymi, gdzie osoby starsze są mniej chętne do spożywania mięsa i chociaż dieta wegetariańska czy nawet wegańska mogą być zdrowe, ale muszą być zbilansowane. Problemem jest, kiedy nasza osoba starsza przestaje jeść mięso i w to miejsce nie wprowadza innego źródła białka, co niestety może dalej pogłębiać tą utratę masy mięśniowej, siły mięśniowej.
Nasiona strączkowe, źródło, bogate źródło białka, ale jednocześnie może powodować różne niekorzystne dolegliwości żołądkowe.
Z tym też nie do końca mogę się zgodzić, dlatego że jak przyjrzymy się takiej standardowej polskiej diecie i gdzie my te strączki znajdujemy, no to okazuje się, że są to po prostu ciężkostrawne potrawy i chyba każdego z nas będzie boleć brzuch po fasolce po brytońsku czy po grochówce z tłustą mięsną wkładką. Natomiast jeżeli przygotujemy pastę do kanapek na bazie roślin strączkowych, pozbywamy się częściowo błonnika z samej rośliny, czy to z fasoli, czy z cieciorki, czy z groszku, nie dodając do tego żadnego tłuszczu, jesteśmy w stanie uzyskać w miarę sprawną potrawę, która nie będzie tak obciążać przewodu pokarmowego. Aczkolwiek oczywiście w takiej standardowej postaci, jak u nas w kuchni jest wykorzystywana, może być to problematyczne, no ale takich potraw unikamy, bo one są z kolei bogatym źródłem nasyconym nasyconych kwasów tłuszczowych, które będą przyczyniały się do rozwoju chorób układu krążenia.
Czyli jeden z błędów, które popełniamy, to właśnie tłuste, ciężkie potrawy. Jakie jeszcze inne błędy?
Na pewno jemy za mało warzyw. O ile z owocami nie ma aż takiego problemu i owoce są dość chętnie jadane, to rzeczywiście obserwujemy, że warzywa są naprawdę skromnym dodatkiem do diety, a nie takim standardowym elementem, takim podstawowym elementem, chociaż w trzech głównych posiłkach warzywa powinny stanowić połowę talerza. Oczywiście teraz jesteśmy poza sezonem i czasami to jest pewną wymówką, że nie ma w sklepie, ale mamy mrożonki chociażby, z których można skorzystać, albo kiszonki, które też przecież u nas w Polsce są popularne, ale warzywa z całą pewnością są tym elementem deficytowym w naszej diecie.
Pracuje Pani z seniorami. Czy może Pani powiedzieć o takim przykładzie osoby, która zmieniła dietę i zdecydowanie poprawiło jej się zarówno zdrowie fizyczne, jak i to psychiczne?
Tak, mamy przykład pani Teresy, która zgłaszając się do naszego studenckiego punktu konsultacyjnego miała 82 lata. Pani do nas przyszła z otyłością, tak naprawdę głównie jej zależało na redukcji masy ciała. Pani cierpiała na nadciśnienie i na cukrzycę. Rozpoczynała się powoli też niewydolność nerek. Ustaliliśmy zalecenia. Pani Teresa ewidentnie bardzo rzetelnie podeszła do przestrzegania tych zaleceń, bo na kolejnej wizycie, która była po 2 miesiącach, widzieliśmy, że pani nam schudła 4 kg, okazało się, że schudła aż 6 kg z tkanki tłuszczowej, a przybyło jej wręcz mięśni. My wtedy zapytaliśmy pani Teresy, dlaczego ona zasadniczo w wieku 82 lat się do nas zgłosiła i ona powiedziała wtedy taką niesamowitą rzecz, że dla swojej sprawności. Ponieważ była osobą samotną, widziała, że przez otyłość coraz trudniej jest jej się poruszać, musi brać coraz większe dawki leków, bała się zależności od osób trzecich, dlatego postanowiła zmienić sposób żywienia i jednocześnie dzięki temu, że pani straciła tkankę tłuszczową, przybyło jej mięśni, poprawiła się również funkcja nerek. Także tutaj osiągnęliśmy podwójny sukces.
Seniorzy, którzy potrzebują porady dietetycznej, mogą się zgłosić do studenckiego punktu konsultacyjnego prowadzonego pod opieką naszej ekspertki. Można też wziąć udział w webinarze online najbliższe w środę 20 grudnia o godzinie 19.
Szczegóły na profilu facebookowym Studenckiego Koła Naukowego Dietetyki Gerontologicznej. W naszym magazynie to już wszystko. Można go także odsłuchać w internecie, wchodząc na stronę www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Polecamy, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.